historii muzyki znajdziemy kilka absolutnie przełomowych chwil, które zdefiniowały brzmienie tysięcy muzyków. Nie mam jednak na myśli konkretnych płyt, a sprzęt, bo ludzki, kreatywny umysł potrafi w dźwiękach zawrzeć fantastyczne emocje, jednak gdyby nie technologia, to ciężko byłoby dać im tak atrakcyjny dla uszu upust. Dla mnie jednym z przełomowych momentów na pewno było powstanie pierwszej elektrycznej gitary w takiej formie, jaką znamy dziś. Był rok 1950, kiedy Leo Fender stworzył absolutnie legendarną gitarę Telecastera. Tylko że wtedy nazywał ją inaczej i generalnie czekało go jeszcze sporo poprawek. Spokojnie, już tłumaczę, jak to było. Czas na kolejny odcinek programu W Drewniakach przez muzykę. Zacznijmy od tego, że pan Leo nie odkrył Ameryki, jeśli chodzi o używanie elektroniki do wzmacniania sygnału gitary. Od lat wiedziano, że tak można i z powodzeniem stosowano przystawki do gitar klasycznych i akustycznych, jak na przykład w przypadku Gibsona ES-150. Przystawek wzmacniających sygnał przez, w ogromnym uproszczeniu, przetwarzanie drgań i wysyłanie ich do głośników. Tak, ja wiem, że to koszmarne uproszczenie, ale tym zajmiemy się w innym odcinku. W każdym razie, takich przystawek używano też w mandolinach, a jak ktoś chciał, to i w banjo. Naprawą właśnie takich przystawek zajmował się w swoim warsztacie pan Leo Fender, a zatem nie produkował nawet gitar. Jednak do czasu. Bowiem na potrzeby swojej działalności, by testować, czy naprawa elektroniki zakończyła się sukcesem, Leo Fender wystrugał z kolegą prosty korpus gitary, w który wsadzał przystawki, żeby ostatecznie je przetestować. Nigdy nie miał on służyć do grania, to też Leo nie bawił się w wycinanie komór akustycznych czy inne pudła rezonansowe. Jednak jego koledzy i klienci zarazem, w większości grający muzykę country, często kręcący się w okolicach warsztatu, zaczęli w końcu pytać, co tak charakterystycznie brzmi. Trochę nie dowierzali, kiedy okazało się, że to niezgrabnie wycięty klot z litego drewna zaopatrzony w prowizoryczny gryf, ale brzmiało to na tyle nowatorsko, że muzycy zaczęli pożyczać owego klocka na koncerty. Wiem, że nie ma sensu opowiadać o brzmieniu, lepiej je usłyszeć i obiecuję, że to nas dziś nie ominie, jednak na potrzeby tej historii muszę zaznaczyć, że ten prototyp zyskiwał coraz większe grono fanów, brzmiał bardzo jasno, wręcz szkliście. Do tego ta nietypowa konstrukcja, gdzie gryf nie był wklejany, a przykręcony do korpusu masywnymi śrubami. Leo Fender uznał, że skoro jest zapotrzebowanie na rynku, no to zamiast wypożyczać prototyp, będzie taki sprzęt produkował. Oj, miał chłop nosa! W 1950 roku Fender sprzedał mniej więcej 50 gitar pod nazwą Fender Esquire i ani się obejrzał, jak większość wróciła do niego w ramach gwarancji. Otóż jak już wiemy, pan Leo znał się na elektronice, jednak na produkcji wyczynowych gitar no już trochę mniej. Gitary wracały do niego z potwornie pokrzywionymi gryfami. Czemu? Otóż pan Fender nie docenił fizyki, a konkretnie siły, jaką generują struny naciągnięte wzdłuż gryfu. Otóż to siła mniej więcej 80 kg, czyli inaczej rzecz ujmując, gryf w gitarze bez przerwy musi się mierzyć z odpowiednikiem wiszącego na jego końcu 80-kilogramowego chłopa. Nic dziwnego, że się wyginały, skoro były to po prostu kawałki drewna. Udało się to rozwiązać, wwiercając do środka gryfu metalowy pręt stabilizujący. Po wprowadzeniu tego zastosowania i dodania drugiej przystawki, żeby zwiększyć gamę brzmień, poszło już z górki. To znaczy, jeśli chodzi o technologię, bo żeby nie było za wesoło, zaczęły się kłopoty prawne. Model po poprawkach pan Fender nazwał Broadcaster, co bardzo nie spodobało się firmie Gretsch, która również produkowała sprzęt muzyczny i jeden z modeli ich zestawów perkusyjnych też nazywał się Broadcaster. Pan Leo Fender nie był wtedy zbyt mocnym graczem na rynku i zdecydowanie nie chciał procesu ze znaną już wtedy firmą. Pokornie więc obiecał, że nie będzie już produkował gitar pod tą nazwą i przez kilka miesięcy gitary wychodzące z jego manufaktury nie miały żadnej nazwy modelu. Na charakterystycznej główce był tylko napis Fender, a dziś popularne gitary z tego okresu nazywa się Nocasterami. Jako że, jak już wspomniałem, taka produkcja trwała tylko kilka miesięcy, to te unikatowe gitary z 1951 roku osiągają dziś horrendalne ceny na aukcjach. Jeśli ktoś ma ochotę posiąść takiego Nocastera, to radzę przygotować przynajmniej ćwierć miliona złotych. Latem 1951 roku Leo Fender zarejestrował w urzędzie patentowym nazwę Telecaster dla swojego przełomowego modelu i właśnie pod tą nazwą znamy te gitary do dziś, bo są nadal produkowane, a przez te 50 lat w tym charakterystycznym brzmieniu zakochały się miliony muzyków, wśród nich Mike Oldfield, Keith Richards czy David Gilmour, który choć na co dzień używał w Pink Floyd Stratocastera, to Telecastera usłyszeć możemy chociażby w obu solówkach w utworze Dogs z płyty Animals. Zresztą, co ja będę gadał? Słuchajmy wspólnie na zakończenie i do usłyszenia w kolejnym odcinku. Przy mikrofonie był Wojtek Drewniak. Do usłyszenia.